między niebem a ziemią.
Dzień dobry Państwu, Łukasz Kaźmierczak. Dziś obchodzimy Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego. To pierwsza taka ogólnopolska inicjatywa, a za całym przedsięwzięciem stoi dzieło biblijne imienia świętego Jana Pawła II. Hasło tegorocznego wydarzenia brzmi: weź i czytaj. Co czytać? Dziś jest to jeden konkretny fragment listów apostolskich czytany we wszystkich polskich kościołach. Ciekawe, czy ta inicjatywa zaskoczy, czy stanie się inspiracją do częstszego sięgania po Słowo Boże. A może przede wszystkim warto postawić inne pytanie. Jak to tak naprawdę jest z tą naszą codzienną lekturą Pisma Świętego? Ksiądz profesor Janusz Nawrot, biblista z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Witam serdecznie w studiu Polskiego Radia Poznań.
Bardzo mi miło, witam Państwa, dzień dobry.
Spróbuję zaskoczenia księdza profesora wziąć. Co jest takiego szczególnego w liście do Galatów?
Jeżeli chodzi o temat główny, oto tam jest taki porządny, ja nie wiem, czy mogę tak powiedzieć, to wręcz na falach radia, ale ja lubię mówić takie słowa, porządny opieprz świętego Pawła.
Można powiedzieć.
Tak, tak, który daje swoim ziomkom, właściwie to nie ziomkom, daje adresatom, Galatom, do których pisze swój list, ponieważ zaczęli wycofywać się z raz obranej drogi, tak bym to może nazwał, a więc postanowili być na początku wierni tej Ewangelii, którą otrzymali, a potem na skutek działania pewnych przybyłych, jak ja to nazwę, ze środowisk judeochrześcijańskich, ale tak de facto ściśle bardziej żydowskich przybyłych, tam narobili fermentu, po prostu fermentu, i oni zaczęli się wycofywać.
I on ich tak łup w łeb.
A ty i to tak porządnie. Porządnie, bo ten list jest najbardziej ostry. Potem w liście do Rzymian on to tak wyłagodził trochę. Czy wyłagodził? Przekazał to w taki bardziej oględny sposób, ale u Galatów to tam porządnie im trzaska. To tak lubię, ten list akurat lubię sobie poczytać, bo tam Paweł naprawdę się z nimi nie cacka, tak bym powiedział. I mówi, przyjęliście wpierw tę prawdziwą wiarę, którą wam głosiłem, potem przyszli inni, narobili porządnie dużo fermentu, wy teraz posłuchaliście ich i chcecie się z powrotem wycofać z tego. Jeżeli się wycofacie, to wszystko, nie tylko to, czego ja was uczyłem, ale to wszystko, w co uwierzyliście, będzie wam na nic zdatne. Jeżeli wrócicie z powrotem do prawa mojżeszowego, czyli do religii judaistycznej, to będziecie musieli wykonywać całe prawo. A wiara w Jezusa Chrystusa na nic wam się nie zda. A chcę wam powiedzieć, powie Paweł, że to prawo, ono wam siły do wierności nie da. Tylko będziecie musieli być wierni temu, bo jest wyraźnie napisane, przeklęty ten, kto nie wypełni wszystkich przepisów prawa.
No, chciałem wziąć zaskoczenia biblistę, zdaje się, że jest to niemożliwe.
To tak zależy. Ja tak w sumie jestem może troszkę bardziej nastawiony na Stary Testament, bo ja ogromnie lubię Stary, tak bardziej kształciłem Starym, ale
czyli takie
akurat
lekkie, miękkie podbrzusze listu apostolskie. Pytam o list do Galatów oczywiście nieprzypadkowo, dlatego że to właśnie list do Galatów jest rozważany dziś podczas Narodowego Święta Czytania Pisma Świętego.
Tak.
W świetle tego, co ksiądz profesor powiedział przed chwileczką, to nabiera takiego podwójnego znaczenia.
No to zdecydowanie, bo to również dotyczy nas, chrześcijan. Nam wydawałoby się, że już powrót do religii judaistycznej nie grozi, ale grozi nam wyłamanie się z całości tego przesłania Ewangelii, czyli powrót do życia według tego, co jest stare, tak bym powiedział. A więc do życia tak na pół gwizdka. I to jest takie trochę niebezpieczne, ponieważ my zostajemy wezwani do przyjęcia tego, co jest nowe, my niby to słyszymy, ale ta możliwość wycofania się na tak zwane stare, upatrzone pozycje jest we wszystkich nas. Ona jest zupełnie możliwa. I dlatego właśnie to przypomnienie listu do Galatów, myślę, że dla nas wszystkich ma znaczenie, byśmy zaczęli pojmować wiarę naprawdę nie, tak powiemy sobie, amuzą. Ach, bo tam jest, no to, bo jest napisane, bo może wypada przeczytać, albo cokolwiek, tylko się wreszcie tym naprawdę przejęli.
Płynnie zapytam w takim razie, to dobrze, że jest taka inicjatywa. To pierwsze czytanie narodowe, czyli wspólnotowe, tak można to odbierać, Pisma Świętego. Ja myślę sobie tak, że jeżeli jest taka inicjatywa, to znaczy, że jest taka potrzeba, bo gdyby było tak dobrze, to by nie trzeba było takich.
Ja powiem, że jest, że jest wręcz chyba odwrotnie, to jest, znaczy odwrotnie. To jest taka próba powiedzenia, halo, halo, my jeszcze jesteśmy. Tak bym to powiedział, ponieważ może być taki problem również, który wyczytuję w mediach, bijemy na alarm, że powszechnie Polacy nie czytają. Ostatnio nawet zupełnie niedawno przeczytałem, chyba chyba parę dni temu, że w minionym roku, chyba 2016, 60% Polaków nie przeczytało w ogóle żadnej książki.
To już i tak więc... nieśmiało o Biblii nie wspominam.
O mój Boże, drogi, no Biblia to na pewno należy do tej górnej półki, do której sięgamy najrzadziej. Ja nie mam w ogóle żadnych wątpliwości co do tego, niestety. Tutaj ja nie jestem zwolennikiem pięknego układania audycji, tak żeby to ładnie to wyglądało. Nie. Ja absolutnie. Ja mam świadomość tego, jeżeli nie czytamy czegoś, co jest nam bliższe, jeżeli chodzi o życie, no to cóż dopiero Biblia, która notabene sama z siebie wcale nie jest łatwa do lektury. Owszem, powiedzmy, Nowy Testament jest nam nieco bliższy. Mam nadzieję, że... Ale mnie pan teraz wyciąga, muszę powiedzieć. Rzeczywiście. Bym powiedział, że wreszcie ktoś to powinien powiedzieć. I jest mi o tyle wstyd, że mówię to tak rzadko, bo powinno się to mówić o wiele częściej, bo jednak nie tylko dlatego, że jak to mawiał pewien człowiek, Jerzy U., że my jesteśmy urzędowymi przedstawicielami pana B., to ja powinienem to powiedzieć może urzędowo. Nie, mówię to jako ten, który jest wierzący. To odniesienie nasze do Słowa Bożego, do Biblii jest stanowczo za małe,
kurzy
za słabe, za rzadkie.
Półce.
Tak, tak, kurzy się ewidentnie. Ja bym bardzo, bardzo polecał przeczytać, proszę państwa, ten smutny, smutny, przepiękny wiersz Romana Brandstettera, Lament nieczytanej Biblii. Ależ to jest majstersztyk, muszę powiedzieć. Bardzo państwa zachęcam, jeżeli nie macie tego utworu gdzieś wydrukowanego, to bardzo bardzo polecam, myślę, że spokojnie znajdziecie go w internecie, ale przeczytajcie Lament nieczytanej Biblii. Znajdziecie tam państwo cudowną, a bardzo taką bolesną skargę. Ona jest tak pięknie napisana, człowieka, którego koniecznie trzeba przypominać. Naprawdę trzeba. Brandstettera trzeba przypominać, bo nie tylko dlatego, że był on pisarzem chrześcijańskim, aczkolwiek wierzącym Żydem, powiem, że to cudowne pochodzenie żydowskie sprawiło, że on akurat miał to świetne wyczucie Biblii, nie? I dlatego bardzo państwu polecam.
Tak.
Muszę powiedzieć, moja wiedza, jakąkolwiek bym nie miał, to jest zaledwie wiedza czeladnika wobec mistrza, ewidentnie. To tam, jeżeli chodzi o Brandstettera, to ojej.
Czyta, nieczytana Biblia, kurząca się, a potem pukają do drzwi przedstawicieli takiej pewnej organizacji, puk, puk i wpuszczeni rozjeżdżają nas.
Rozjeżdżają nas, korzystając...
Pozornie.
To znaczy pozornie, oni to robią faktycznie, powiem, ale korzystają z tego, ja to tak prawdę mówiąc brzydko trochę nazwę, ale to jest jak zarazki, które atakują słaby organizm, bo mocny się obroni. Natomiast na czym polega ich sprawa? No, mają wykute ileś tam tekstów, prowadzą rozmowę tak, żeby oni czuli się mocni, natomiast by mogli zaatakować swojego rozmówcę na terenie, na którym sami czują się mocni. Natomiast tam, gdzie wystarczy już raz, dwa, temat nieco nie tyle może zmienić, ile pojechać troszkę w tej właściwej egzegezie tekstu, no to tam już się wtedy gubią, nie? I dlaczego oni nie są niebezpieczni dla ludzi, którzy mają świadomość i swojej wiary, i świadomość Biblii. Natomiast niebezpieczni są dla człowieka, który z Biblią ma do czynienia jedynie, prawdę mówiąc, o ile jeszcze chodzi do kościoła w niedzielę, na
mszy niedzielnej. Nie jest to nasze główne niebezpieczeństwo, że to my sami, ta rutyna, to odklepywanie, odsłuchiwanie co niedzielne sprawia, że myślimy, że wiemy już wszystko o Piśmie Świętym. Znamy każdy fragment, podczas gdy to jest przecież cząstka cząstki.
Ja powiem, że mówi pan ładnie, pan się przygotował do tej audycji dzisiaj, widzę, bo pana chce nas usprawiedliwiać, ja bym nawet nie był taki.
Ja a wydawało tak widzę, mi się, że drapie.
A nie. Sprawa chyba jest taka, że ja to tak ośmielę się powiedzieć, że wielu z naszych słuchaczy, bo jest bardzo dużo tych, którzy się rzeczywiście tym słowem przejmują. Natomiast wielu jest takich, którzy w ogóle nie rozumieją, o czym jest mowa. Jeżeli jeszcze księdzu w homilii nie uda się jakoś podkreślić tego jednego czy drugiego aspektu, jeżeli kazanie jest nudne albo kazanie może być niestety zbyt polityczne, a więc z pominięciem słowa, a z odniesieniem do warunków życia, nawet przy najlepszych intencjach głoszącego słowo, no to zdecydowanie ten lud, który jest na mszy świętej, nie wyniesie z tego słowa wiele. To trzeba powiedzieć i to, że ludzie myślą, że może wiedzą wszystko, ja bym powiedział odwrotnie, istotnie, że dużo ludzi nie wie nic i nie wie nic również wtedy, kiedy wyjdzie z kościoła. I to jest dla nas dramat. Dlatego ja zawsze jestem ogromnym nie tylko zwolennikiem, ale wręcz takim postulatorem wygłaszania homilii na temat Pisma Świętego, nawet nie w całości prezentowanego w niedzielę, bo to przesłanie jest tak niesamowicie bogate, że i tak moglibyśmy w tych 10, może 15 minutach prześliznąć się, ale jestem zwolennikiem pewnego wyboru konkretnego tematu i rozwinięcia pewnego wątku, który w danym słowie jest widoczny, z obowiązkowym odniesieniem do naszego życia współczesnego, bo to dopiero wtedy od razu widać, jak to słowo, tak, jak to słowo napisane kiedyś, jak ono pracuje dzisiaj i jakie ono ma odniesienie do naszego życia. Ja bym to mówił, nie chciał dezawuować słuchaczy. Ja bardziej mówię, taki apel wygłaszam do głoszących to słowo.
I tak, żeby, to też odczytuję.
Tak, tak, żeby chcieli bardzo przejąć się faktem, kto ich słucha, do kogo jest to zaadresowane, w tym także do mnie samego i jak to słowo, ono funkcjonować może w życiu współczesnego wiernego.
Po krótkiej muzycznej przerwie wracamy do naszej rozmowy.
Wierzących, niewierzących. wierzących, niewierzących, wszystkich nas połączy ból niezasłużony, co zbliża do prawdy.
Między niebem a ziemią.
Przypomnę, gościem między niebem a ziemią jest dziś biblista ksiądz profesor Janusz Nawrot.
Jest takie mądre słowo, egzegeza. Czy grozi nam dwubiegunowo, z jednej strony zbyt płytkie odczytywanie Biblii, zbyt literalne, właśnie takie na poziomie członków organizacji, która puka niekiedy do naszych bram, a z drugiej strony zbyt głębokie, doszukiwanie się trzeciego dna nie zawsze tam, gdzie jest to potrzebne,
znaczy,
gdzie jest
tak,
bardzo prosta, jasna wykładnia.
Tak, wie pan co, zależy przez kogo, bo ktoś taki jak ja, kto zawodowo zajmuje się Pismem Świętym, to wręcz powinien tak czynić, bo dla nas to wejście w ów głąb Pisma Świętego, to znaczy zapoznanie się z warunkami jego ówczesnego funkcjonowania, jak to wyglądało, to co my dzisiaj tak z niemiecka jeszcze ładnie nazywamy Leben, czyli poszukiwanie siedliska życiowego, w którym dany tekst biblijny powstał, bo to jest dla nas bardzo ważne, ponieważ ta Biblia była wpierw odczytywana przez tych, którzy byli bezpośrednimi adresatami. Dopiero w drugim, powiedzmy, na tym drugim, wyższym poziomie mamy odczytanie to niezależnie już od tego środowiska, a więc na mocy Słowa Bożego, odczytania tego po wielu wiekach w środowisku zupełnie innym, w mentalności i kulturze zupełnie innym. Innej, ale gdzieś tam to słowo dalej ma coś do powiedzenia.
Ja zaryzykuję twierdzenie, że nadal większość zdecydowana jest niewolnikami tej pierwszej opcji, czyli tego literalnego odczytywania Biblii bez uwzględnienia kontekstów.
Ja powiem tak, tu bardzo, owszem, tu by się przydała może
pewna
egzegeza. Natomiast wie pan co, z tego powodu ja bym aż tak bardzo nie szedł. No kiedyś powiem, że zrobiłem błąd. Oczywiście byłem młody kiedyś. teraz już mam tak siebie nazwę człowiekiem o nieco większym doświadczeniu. I zacząłem ludziom w kościele mówić, że ktoś taki jak Adam i Ewa de facto nie istniał. Kain, Abel to są opowieści literackie. Zrobił się taki popłoch w kościele, ale słusznie. Ludzie zareagowali słusznie. Może nie dlatego, że nie mieli wiedzy stosownej, tylko dlatego, że powiem takie brutalne, suche wejście z prawdą natury egzegetycznej.
Tak jak z butami w klocki.
To jest właśnie to. Może narobić więcej szkody, mimo niewątpliwie dobrej intencji, jaką mogłem mieć. Ale to spowodowało naprawdę porozruszanie. I wtedy stwierdziłem, że nie ma co wychodzić z tłumaczeniem tekstu Pisma Świętego poza ramy, które słuchacze są zdolni zaakceptować. Nie chodzi o to, by ich trzymać w niewiedzy, broń Boże, tylko zależy od tego, jak to zostaje podane. Jeżeli większość z nas przykładowo jest przekonana, że istniała pierwsza para ludzka, no ja mówię w zależności od tego, kto mnie słucha. I o wiele ważniejsze jest, by na podstawie tej pierwszej pary ludzkiej, to już mówię typowy przykład, tylko na podstawie tej pierwszej pary ludzkiej bardziej przekazać ludziom pewne orędzie, które wynika z faktu ich zachowania, ich postępowania, niżli wtłaczać ludziom do głowy, że właściwie oni w ogóle nie istnieli, no bo dzisiaj genetyka powie, że jest to chyba niemożliwe, aby ludzkość mogła powstać z jednej pary ludzkiej. Musiałoby nastąpić rozmnażanie psobne, a więc ludzkość by się zdegenerowała po prostu. I po co ja mam to mówić ludziom, jeżeli chodzi o homilię we mszy świętej? Pismo Święte nie ma tego zadania. Ono na przykładzie jednej pary ludzkiej mówi o pewnej mądrości postępowania i to jest to, czego ludzie oczekują. Ty nam powiedz, co my powinniśmy wynieść z tego tekstu. I to, czy była pierwsza para, czy ostatecznie jej nie było, to nie ma znaczenia dla mnie. To jest tak, jak mówiłem, pamiętam jednego dnia homilię też jedną, taką tam malutką na mszy świętej, bo lubię tak się rozgadywać trochę i mówię, czym innym jest dla mnie wiara w Boga, a czym innym jest wiara w to, że istnieje na przykład Antarktyda, na której nigdy nie byłem. Ja też wierzę, bo mi powiedziano w szkole, ja wierzę autorytetowi nauczyciela, ale to nie wpływa na moje zachowanie, czy Antarktyda jest, czy nie jest. Ona ostatecznie, czy ja te wiadomości posiadam, czy ja nie posiadam, nie ma znaczenia. Natomiast powinienem z Pisma Świętego wysnuć sobie to, co może mieć dla mnie znaczenie i może nakierunkować moje postępowanie mnie według tego, czego naucza mnie wiara, a więc co mam zrobić, żeby tę wiarę zacząć w życiu realizować. No.
Przypomniała mi się historia biskupa Edwarda Dajczaka, który zapisuje sobie rano mały fragmencik z Pisma Świętego, wkłada
do kieszeni
i cały dzień sięga do tej kieszeni po chusteczkę, po klucze, po telefon i natrafia na tę
kaseczkę. Świetna sprawa. To najlepiej działa, kiedy mamy do czynienia z jednym zdaniem, które nas tak szczególnie może uderzyć.
To sobie wyciągamy na własne potrzeby.
Tak. I to właśnie polega na tym, że ja rzeczywiście machinalnie sięgam albo do torby, albo do kieszeni i w tym momencie przypominam sobie, myślę, że to jest fenomenalne wręcz. Ja spróbuję też to samo uczynić. Spróbuję to samo, bo tak mówię, ja co prawda bardzo lubię przygotowywać sobie parę słów na poranną mszę, którą akurat w większości odprawiam u siebie w kościele u świętego Mateusza, tutaj u nas w Poznaniu. Trochę ludzi przychodzi i ja widzę, że ich liczba się nie zmniejsza, czyli że jest już pewna grupa ludzi, którym nagle gdzieś tam się ten głód Słowa Bożego odkrył i to jest dla mnie fantastyczne wręcz, bo nie tylko ja z tego korzystam, ja tak sobie tekst przeglądę wyłącznie pod kątem tego, co dla mnie będzie dzisiejszego dnia wartościowe w tym i w tym tekście. I na szczęście dał mi Pan Bóg taką cudowną jedną umiejętność, mówię, to jest Jego dar, że kiedy czytam słowo, które mam powiedzieć ludziom w kościele, to zapominam, że jestem egzegetą. Na szczęście, że jestem po prostu zwykłym księdzem.
Czyli nie szukamy 5-6.
Nie, to mi jest zupełnie. A po co ludziom wiedzieć, jakie greckie słowo tam się znajduje, albo hebrajskie, to będzie do zapomnienia. No już chyba, żeby rzeczywiście na coś tam zwrócić uwagę, że użyte zostało takie i takie słowo, na przykład tam, kiedy będziemy mówili o przykazaniach, to tam jest na przykład niesamowicie ważne, jaki czasownik został użyty, przykładowo w odniesieniu do nie kradnij, nie cudzołóż, albo nie mów fałszywego świadectwa, żebym wiedział, o co chodzi. Ja sedno tego słowa muszę jakoś tak odnaleźć, żeby wiedzieć, co miał Bóg na myśli, kiedy przekazywał to przez Mojżesza. Ale i tak ostatecznie kieruje się tym, co mi powiedział Kościół, bo od tego jest katechizm. Dlatego mówię, oprócz samego Słowa Bożego, czyli Pisma Świętego dla biblisty, fundamentalnym odniesieniem jest jednak wiara Kościoła. I ja o tym nie mogę zapomnieć. I to się tak czasami zdarza, że my naukowcy, siebie nazwę naukowcem, Boże drogi, ledwie naprawdę czeladnik, proszę mi wierzyć.
Ale mamy samych czeladników i robotników.
Niech to będzie, jeżeli pracują jeszcze dla winnicy, czyli dla właściciela winnicy, to jest jeszcze dobrze. Natomiast my mamy to do siebie, że tak może nawet niezbyt świadomie, ale lubimy się popisywać wiedzą, co wcale nie jest pomocne ludziom, którzy słuchają, a którzy pragną czegoś innego. Dla mnie ważniejszy jest odbiorca niż ja dla siebie sam, bo ja mówię do konkretnego słuchacza, który przyszedł do kościoła na mszę świętą z tym konkretnym pragnieniem usłyszenia czegoś, co mu będzie pomocne w życiu. To nie chodzi o to, żebym ja właśnie popisywał się, co ja potrafię. Bo ja potrafię jedno, a ten, który mnie słucha, jest 100 razy mądrzejszy ode mnie w innych sprawach, których ja nie doceniam. Prawda? Dlatego ja nie znoszę mądrali przy ambonie, zwłaszcza jak to się mówi, trochę w młodym wieku, bo jednak tam, kiedy człowiekowi jeszcze nie wyparowały te mądrości seminaryjne, to tak lubi powiedzieć jeszcze to, a jeszcze tamto.
To
i
się
teraz
musi wywietrzyć.
Zęby trzeba zjeść na tym. Na to potrzeba czasu i na to potrzeba nieraz rzeczywiście takiej łagodnej, ale takiej ważnej perswazji, żeby ktoś z wiernych przyszedł i powiedzieć: księże, dzisiaj ksiądz mówił tak, że ja mam poczucie, że straciłem czas. I to jest ważne. No niestety mówię akurat nie. To dużo razy się udaje, naprawdę się udaje i to jest, ja czasami lubię słuchać i wtedy mi się włączają moje komórki takiego, nie powiem naukowca, ale właśnie takiego egzegety, czy akurat ksiądz, który mówi, czy idzie takim dobrym torem.
Krótko, po żołniersku. No. Odpowiedź dla biblisty, zawodowego, który zęby na tym zjadł. Pismo Święte to jest najbardziej pasjonująca lektura świata.
Szczerze powiem, dla mnie tak. I mam nadzieję, że kiedy spotka Pan kiedyś ludzi, z którymi prowadzę kręgi biblijne w parafii, powiedzą to samo. Niedawno ktoś mi powiedział: proszę Państwa, proszę nie odbierać tego jako pychę, ale jako takie małe zadowolenie własne. I ktoś mi to powiedział, mówi, wie ksiądz co, chodzę nie dlatego, bym dużo wiedział, nie dlatego, by to pismo było dla mnie szczególnie interesujące, ale ksiądz to mówi z takim przekonaniem, że ksiądz w to wierzy, co ksiądz mówi. Ja mówię, wie pan co, większej nagrody nie potrzebuję za to. Bardzo jestem panu wdzięczny. To taka jedna sprawa była i ja jeżeli mówię, to naprawdę chcę, bo mi zależy na tym, żeby ludzie, bo ja sam im bardziej to słowo zgłębiam, tym widzę, ile ono może nam dostarczyć życiowej mądrości. Naprawdę.
Z tym przesłaniem państwa zostawiam. Ksiądz profesor Janusz Nawrot, biblista, dziękuję bardzo za rozmowę.
Bardzo też państwu dziękuję i życzę naprawdę cierpliwego, zrozumiałego czytania Słowa Bożego, takiego, które wam bardzo pomoże żyć możliwie dobrze.
I to jest przesłanie na Narodowy Dzień, pierwszy Narodowy Dzień, czytania Pisma Świętego.
Dziękujemy państwu.
Przebacz mej myśli, że nie dość jeszcze miłuję. Przebacz miłości mej, Panie, że tak strasznie przykuta do myśli, że chłodną myślą jak nurt ciebie obejmuje i nie ogarnia płonącym ogniskiem. Ale przyjmij, o Panie, ten podziw, który w sercu się zrywa. Zrywa się potok swym źródle, także stamtąd przypłynie żar. I odtrącaj, Panie, nawet tego chłodnego podziwu, który nasycisz kiedyś kamieniem płonącym u warg. I nie odtrącaj, Panie, mojego podziwu, który jest niczym dla ciebie, bo cały jesteś w sobie.
między niebem a ziemią.
Dzisiejsze rozważania biblijne przygotował jak zawsze ksiądz Maciej Sarbinowski.
Niech będzie pochwalony nasz Pan Jezus Chrystus. Drodzy rady słuchacze, to już trzecia niedziela wielkanocna i dzisiaj jesteśmy zaproszeni przez ewangelistę Łukasza do odbycia pieszej pielgrzymki z Jerozolimy do wsi zwanej Emaus, czyli mamy do przebycia około 12 kilometrów. I jeżeli zdecydujemy się jeszcze na powrót do Jerozolimy, to mamy ich powyżej 20. Zatem trzymamy wygodne buty. Doskonale wiemy, co dokonało się w owych dniach w Jerozolimie. Zresztą owi uczniowie, my do nich za chwilę też jeszcze wrócimy, dosyć precyzyjnie opiszą nam właśnie to wszystko, te wszystkie wydarzenia, które miały miejsce w tych dniach w Jerozolimie. Co jest dla nas istotne? Ich punkt wyjścia, który jest bardzo precyzyjnie opisany i nazwany. Spójrzmy, że to dla nas jest bardzo ważna wskazówka. Określenie swojego stanu, owej chwili mojego życia, w której się właśnie teraz znajduję, jest niejako potrzebne, aby mogła w moim życiu zajść jakaś zmiana ku lepszemu. Zobaczmy również, że my za chwilę ruszymy w kierunku naszego dzisiejszego Emaus, gdzie możemy, czy wręcz powinniśmy spotkać Jezusa przy łamaniu chleba. Spróbujmy zatem opisać nasz stan, co przeżywam, z jakimi emocjami, jakimi uczuciami idę na dzisiejsze spotkanie z Jezusem w Eucharystii. Co niosę w swoim sercu? Jakie radości, czy też jakie smutki wypełniają moje życie? Spróbujmy jak najbardziej szczegółowo napisać swoją autobiografię aktualną właśnie na dzień dzisiejszy. I wiem, że to nie jest łatwe zadanie, ale ważne, by móc spotkać się nie tylko z Jezusem, ale i w Jego obecności ze sobą samym. I w tym miejscu chciałbym również choć na chwilę zatrzymać się nad wizją człowieka, nad antropologią biblijną, czyli nad wizją człowieka w tym świetle Słowa Bożego. Dlaczego? Dochodzi bowiem czasami do nieporozumień w pracy nad sobą i w konsekwencji do bycia zawiedzonym sobą, drugim człowiekiem, czy wręcz samym też Panem Bogiem. I oczywiście ja tylko tutaj zasygnalizuję pewne elementy. Spójrzmy, że jesteśmy jednością trzech elementów. Mamy nasze ciało, czyli w języku greckim powiedzielibyśmy mamy sarx. Mamy życie wewnętrzne, psychiczne, nasze uczucia, nasze emocje, całe życie psychiczne, relacje do drugiego człowieka, do samych siebie, do świata. Czyli mamy to, ten wymiar psyche. I mamy również życie duchowe, pneuma, to płaszczyzna życia z Bogiem. Te trzy elementy mają ze sobą współpracować, mają być zintegrowane. One nie mieszają się ze sobą, ale co dla nas ważne, wpływają na siebie. I zobaczmy, jeśli coś nas boli fizycznie i to bardzo mocno, to czujemy się również źle psychicznie i to wpływa również na naszą relację do Pana Boga. Pracując nad swoim rozwojem, popełniamy zasadniczo kilka błędów. I pierwszy z nich to właśnie polega na tym, że zapominamy o tym, że istnieją właśnie te trzy elementy, które mają na siebie wzajemny wpływ. Jeśli zaniechamy pracy nad którymś z nich, to będziemy kuleć w naszym życiu. I jeszcze jeden błąd, który polega na przerzucaniu problemów z jednej płaszczyzny na drugą. Najczęściej z płaszczyzny życia psychicznego na duchową. Przykład. Jeżeli jesteśmy mocno poranieni w naszej naturze ludzkiej, może jesteśmy od czegoś uzależnieni, bo coś wydarzyło się w naszym życiu, mamy jakiś poważny problem właśnie z naszą naturą, z naszą psychiką, stajemy przed Bogiem i niejako prawie żądamy, aby On nas uzdrowił. Odmawiamy na przykład dziesiątki modlitw, podejmujemy bardzo wiele działań w przestrzeni naszego życia duchowego, właśnie w tej nadziei, że problem się rozwiąże. I faktycznie czasami tak się zdarza, bo Bóg może oczywiście wszystko, ale najczęściej poważne problemy się nie rozwiązują, a wręcz pogłębiają się. Dlaczego? Ponieważ to, ja tak nazywam, zamadlamy problem, na przykład cierpienie, ból, otulamy dosyć grubym kocem naszej aktywności duchowej. To oczywiście daje na chwilę ukojenie, ale tylko na chwilę i problemy najczęściej wcale nie są rozwiązywane. Podam konkretny przykład. W ostatnim czasie poprosiła mnie o rozmowę pewna młoda kobieta, która powiedziała coś takiego: proszę księdza, jest niedobrze w moim małżeństwie, doszło z mojej strony do czegoś strasznego, zdradziłam męża i to kilkukrotnie, nie radzę sobie z moją seksualnością. Proszę księdza, tyle się modliłam, odmawiałam nowennę pompejańską i inne jeszcze praktyki, podjęłam inne praktyki duchowe, a problemy nadal istnieją, nie radzę sobie. Dlaczego nie doszło do uzdrowienia mimo szczerej chęci pracy nad sobą właśnie tej kobiety, która tak bardzo mocno i głęboko cierpi? Ona jest bardzo mocno, według mnie oczywiście, skupiona na tym, co się dzieje w niej dzisiaj. Ona naprawdę chce i walczy o relację do swojego też męża, pragnie ratować swoje małżeństwo. Czy to złe? Absolutnie nie. To jest dobre, ale jest to tylko konsekwencja czegoś, co wydarzyło się zdecydowanie wcześniej w jej życiu, a mianowicie w okresie dorastania została zmolestowana seksualnie, czyli została bardzo mocno zraniona w swojej cielesności, również w swojej psychice, i to doświadczenie niejako ustawiło jej życie. Włożyła i też wkłada bardzo dużo wysiłku, by trwać przy Panu Bogu, i trwa, ale jej ciało cierpi. I niestety, ja to mówię z pełną konsekwencją i z pełną świadomością i odpowiedzialnością za moje słowa, samą modlitwą nie rozwiążę tego problemu. Czy mam nadzieję i głęboko też ufam, że ta kobieta zdecyduje się wkrótce na terapię i przepracuje to bolesne wydarzenie również na płaszczyźnie psychologicznej. Drodzy radzy słuchacze, zobaczmy, iluż ludzi ma nadzieję, że na przykład uzależnienie od alkoholu, narkotyków, pornografii czy też jeszcze innych uzależnień właśnie uleczą tylko modlitwą. Ilu rodziców ma taką nadzieję, że przez ich modlitwy Bóg uleczy zniewolone dzieci? Powtórzę, że czasami dochodzi do cudów. Ja również w nie bardzo wierzę i również jestem ich świadkiem. Ale narzędziem uzdrowienia są również i lekarze, i psychoterapeuci, i psycholog. Nie bójmy się tego, że potrzebujemy czasami bardzo specjalistycznej pomocy drugiego człowieka. Módlmy się oczywiście i pogłębiajmy naszą relację z Panem Bogiem, do Pana Boga, ale również miejmy odwagę popatrzenia na siebie w sposób integralny właśnie z perspektywy, czy w perspektywie tych trzech elementów: ciała, psychiki i życia duchowego. Wróćmy zatem do naszej autobiografii. Spróbujmy opisać swoją historię życia w tych trzech przestrzeniach. Co się dzieje z moim ciałem dzisiaj? Jak wygląda moje życie psychiczne? I oczywiście, jak prowadzę moje życie wewnętrzne, moje życie duchowe? Spróbujmy pomęczyć się sobą samym, aby nawiązać relacje właśnie ze swoim wnętrzem, żeby móc je przemieniać mocą Chrystusowej łaski. Powróćmy teraz do owych dwóch uczniów, którzy owego dnia, jak nam podaje ewangelista, w tym momencie nie wspomina jeszcze ich imion, idą do Emaus. Są to uczniowie Jezusa, to nie przypadkowi widzowie. Możemy powiedzieć, że są jednymi z nas, mimo że nie są również z grona 12 apostołów. To ci, w których pokładano jakieś nadzieje, że może za chwilę staną się na przykład liderami wspólnoty lokalnej, może to byli jedni z tych, którzy tak dobrze się zapowiadali, a tu nagle taki kryzys, takie doświadczenie i koniec z marzeniami. Już wiemy, że kiedy na przykład w Piśmie Świętym nie ma wprost określenia osoby, to niejako jesteśmy zaproszeni, aby utożsamić się z tymi osobami. Zobaczmy, w niedzielę możemy zatem tak powiedzieć, że wielu uczniów Jezusa, czy to w Poznaniu, Pile, Kórniku i wielu innych miejscowościach, wybrało się do swojego Emaus, czyli do kościoła. Idą i są pogrążeni w kryzysie, jak owi uczniowie. Co więcej, może nawet kłócą się między sobą, mąż z żoną, żona z mężem, rodzice z dziećmi i tak dalej. Może znamy to z własnego również doświadczenia, z naszego codziennego życia. I spójrzmy, w konsekwencji wchodzimy do kościoła smutni, rozbici, właśnie jak owi dwaj, którzy zatrzymali się smutni. I ci dwaj uczniowie są świadkami wydarzeń paschalnej w Jerozolimie. Słyszą, że Jezus zmartwychwstał, no ale właśnie są smutni. Gorycz wypełnia ich serce. Przemierzają drogę w goryczy w sercu. Może szukają również winnych, może chcą na kogoś zwrócić odpowiedzialność za te trudne wydarzenia, które miały miejsce w Jerozolimie. Co w tym jednak jest dobrego? Zobaczmy, oni jeszcze rozmawiają ze sobą, uzewnętrzniają swoje serca, mają jeszcze odwagę na podjęcie trudnych rozmów. I przejdźmy teraz do drugiego etapu dzisiejszej Ewangelii i zobaczmy, co robi w takiej sytuacji Jezus. Ewangelista Łukasz w sposób bardzo piękny ukazuje Jezusa, który przybliża się do nich, przyłącza się do owych zakłopotanych, gorąco dyskutujących między sobą uczniów i towarzyszy im w drodze. Jezus idzie i nic nie mówi, właśnie przyjmuje ich takimi, jakimi są. Po prostu idzie, nie narzuca swojego zdania, nie krytykuje, nie nakazuje, aby przestali się kłócić. On idzie, towarzyszy, krok w krok, a przez to niejako zostaje włączone przez owych dwóch w ich rozmowę, ową burzliwą konwersację. Zobaczmy, jeśli przeżywamy coś podobnego do sytuacji owych uczniów idących do Emaus, to i dzisiaj Jezus nam towarzyszy już od wyjścia z domu do kościoła. Towarzyszy nam już dużo wcześniej, niż nam się wydaje. Staje się towarzyszem naszej drogi, towarzyszem bardzo pokornym, który nie narzuca się, nie tłamsi. To jest bardzo przepiękny obraz wymalowany słowem przez świętego Łukasza. Jezus, który nie zdarza się stanem owych dwóch, ale włącza się we wspólne podróżowanie. Jezus nie zdarza się moim stanem, stanem naszego życia. Nie zdarza się stanem owej kobiety, o której wspominałem nieco wcześniej. Nie zrazi się stanem nikogo z nas. Nikogo. On po prostu przyłącza się i idzie, towarzyszy. I w pewnym momencie Jezus zadaje tym uczniom proste pytanie. O czym rozmawiacie? O czym tak gwałtownie, z takim zaangażowaniem dyskutujecie? I zobaczmy również zadziwiająca taktyka Jezusa. Mógł przecież od razu ukazać swoją chwałę, wyjść niejako od swojej boskości, bardzo szybko oświecić ich oczy, ich serca i, krótko mówiąc, uzdrowić ich. Lecz Jezus postępuje inaczej i jest dobrym pedagogiem. Przez to pytanie pozwala niejako problemowi wyjść na zewnątrz ich serc, ich umysłów. Jezus pozwala uczniom nazwać ich problem po imieniu, nie znieczula ich w tym momencie. Uczniowie wylewają na zewnątrz całą swoją gorycz, ujawniają cały swój ból, wchodzą jeszcze raz w cierpienie, wchodzą w swój smutek i zatrzymują się smutni. Jaka jest odpowiedź uczniów na to pytanie Jezusa? Możemy powiedzieć, że ma ona niejako dwa etapy. Pierwszy z nich to niemalże atak na Jezusa. Czytamy w dzisiejszej Ewangelii. Ty jesteś chyba jednym z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co tam się w tych dniach stało. Jesteś chyba jedynym, który nie słyszał o tych wielkich wydarzeniach. Zobaczmy, Jezus nie reaguje. Jak zawsze zachowuje spokój, bo wie, że najczęściej pierwsze odpowiedzi, i to jeszcze wypowiadane w bólu, przykrywają prawdziwy powód cierpienia i smutku. I to jest również nasze doświadczenie, przynajmniej moje. Nie jeden raz, kiedy ktoś mnie pytał, widząc mnie smutnym, podenerwowanym, że sobie z czymś nie radzę, czy z czymś walczę, pytano mnie, jak się masz? To odpowiadałem najczęściej wymijająco albo agresywnie, aby tak naprawdę nie dotknąć głównego problemu. Warto może przeanalizować również te chwile z naszego życia i dostrzec również mechanizmy obronne, które nie pozwalają nawiązywać nam kontaktu z sobą samym, nie pozwalają wejść w komunię, a przecież każdy z nas tęskni za prawdziwą, mocną relacją ze sobą samym, jak i z innymi ludźmi. Przypatrzmy się naszym gwałtownym odpowiedziom, naszej agresji słownej, ukierunkowanej ku drugiemu człowiekowi. Dlaczego tak postępujemy? Jezus przeczekuje ten moment. I oto mamy drugi etap odpowiedzi owych dwóch uczniów. To słowa, które zadziwiająco, te słowa wchodzą w wyznanie dzisiejszego credo. I my dzisiaj za chwilę również je będziemy wypowiadać. To słowa, którymi ogłasza się zwycięstwo Jezusa nad grzechem i śmiercią, czyli słowa, które właśnie mówią o wydarzeniu paschalnym. Ale jest tutaj coś zaskakującego. Mianowicie uczniowie wypowiadają te słowa jakoby były za karę, jakby były czymś ciężkim. Głoszą słowa zbawienia, ale z twarzami bardzo smutnymi, jakby byli na pogrzebie. Byłoby bardzo interesujące dzisiaj stanąć między uczestnikami przy świętej, na przykład z mikrofonem, a może bardziej z kamerą wideo i nagrać moment wypowiadania słów credo. Wierzę w Boga Ojca, znamy te słowa Jezusa Chrystusa, który umarł i zmartwychwstał i przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w życie wieczne. Z jakim nastawieniem serca będziemy wypowiadać te słowa? Z jakim wyrazem twarzy? Będzie radość? Będzie entuzjazm? Czy będzie smutek? Dlaczego tak to jest istotne? Zobaczmy, że również naszymi ciałami komunikujemy coś innym. Specjaliści mówią, że komunikujemy aż na 11 kanałach werbalnych i pozawerbalnych. Może okazać się, że komunikatowi, który wypowiadamy ustami, zaprzeczamy naszą postawą, zakłamujemy siebie samych i to jeszcze innych. Spójrzmy, że owi uczniowie w drodze do Emaus głoszą słowa życia sercem przepełnionym goryczą. Bo myśmy się spodziewali. Nie została spełniona ich nadzieja. Może czuli się oszukani przez Jezusa. Czyli i ja nie jestem dzisiaj do nich podobny. Zobaczmy, ich słowa nie przekonują ani siebie samych, ani też innych. I spójrzmy, że jest to bardzo smutna rzeczywistość naszego życia. Niestety większość z dzisiejszych uczestników mszy świętej wróci do domu po przyjęciu Jezusa Eucharystycznego, jakby nic się nie wydarzyło. Swoim życiem będą komunikować światu, swoim bliskim, a szczególnie tym, którzy szukają Jezusa, że On nie zmartwychwstał, że nie warto chodzić do kościoła na mszę świętą, bo tu nic się nie dokonuje wielkiego. Przepraszam za te słowa, że msza święta to tak naprawdę strata czasu i pieniędzy, bo i na składkę wypada coś jeszcze wrzucić. Wiem, że strasznie brzmią te słowa, ale obawiam się, że nie rozmijam się z prawdą. Drodzy radiosłuchacze, choć uśmiechnijmy się dzisiaj do siebie w ławkach kościelnych, spróbujmy wrócić z uśmiechem do domu po przyjęciu komunii eucharystycznej. Przyjmujemy Jezusa do naszego serca, który umarł, zmartwychwstał i żyje. Nie wracajmy do domu z twarzą właśnie pogrzebową. Zobaczmy jeszcze, jak zachowuje się Jezus wobec pogrzebowo smutnych uczniów, jak im odpowiada w sposób zaskakujący, zadziwiający. Jego odpowiedź również ma kilka etapów. Pierwszy z nich to atak. O nierozumni, zatwardziałego serca. Jakże jesteście nieskorzy do uwierzenia. Wierzycie, że byliście uprzywilejowanymi w grupie uczniów, że chodziliście na jakieś wyjątkowe spotkania ze mną, ale Jezus dzisiaj im komunikuje, że to wszystko, co czyniliście do tej pory, przekreślacie swoją postawą. To na nic. To wam do niczego, na nic dobrego nie wyszło. Słowa straszne, właśnie, które uderzają w sam środek serca. I ciekawe, jakbyśmy dzisiaj zareagowali na takie słowa. Jeśli dziś kapłan powiedziałby nam z ambony: ludzie twardego serca i nierozumni, wy nie wiecie, po co tutaj przyszliście. Na nic się to zdarzy, tutaj też jesteście. Wrócicie do domu takimi samymi, jak tutaj przyszliście. Wyobrażam sobie nasze twarze, nasze serca dotknięte tymi te słowami. Ilu z nas by się obraziło i być może by powiedziało: nigdy więcej nie pójdę na Eucharystię, nigdy więcej nie pójdę na mszę świętą sprawowaną przez tego kapłana. Jakże on mógł wypowiedzieć takie trudne słowa, tak uderzające w moje serce? Zobaczmy, w drugim etapie odpowiedzi Jezus przypomina owym uczniom historię zbawienia, wskazując na siebie. Zobaczmy, że my, kiedy znajdujemy się w trudnej sytuacji albo jesteśmy świadkami dramatycznych wydarzeń w życiu innych ludzi, to najczęściej wykrzykujemy wobec Boga: Boże, gdzie byłeś? Czemu się nie opiekowałeś? Dlaczego mnie nie uchroniłeś? Dlaczego nie uchroniłeś tych niewinnych ludzi? Gdzie jest Boża sprawiedliwość? Zobaczmy, kłócimy się między sobą, z innymi też ludźmi, jak owi uczniowie. Ale kiedy dopuścimy Jezusa do głosu i kiedy zaryzykujemy przyjęcie Jego słowa, zachodzi dziwna zmiana. Uspokajamy się. Widzimy inaczej. Widzimy w innej perspektywie również te bardzo trudne wydarzenia. Taka właśnie zmiana zaszła w życiu owych zgorzkniałych uczniów. W konsekwencji oni zapraszają nieznajomego towarzysza drogi do domu na wieczorną kolację. Jezus właśnie poprzez swoje słowa i obecność przemieniał ich serca, rozgrzewał je. Przemieniał je od wewnątrz. Dotknął ich życie od środka. Oto moc słowa Jezusa, przemieniająca Jego obecność. Prostota obecności słowa, które przemieniają. To może stać się i naszym udziałem podczas dzisiejszej Eucharystii, podczas dzisiejszego spotkania z Jezusem, żywym i prawdziwym. I wiemy, jak kończy się ta dzisiejsza Ewangelia. To spotkanie przemieniło ich, tych owych dwóch. Wrócili do Jerozolimy i dali świadectwo, że On naprawdę żyje. Drodzy radiosłuchacze, dzisiejszy świat jest spragniony dobrej nowiny o Jezusie. Tylu dziś ludzi przeżywa naprawdę ogromny smutek w swoim też życiu. Prośmy Ducha Świętego, by nas dotknął jak owych dwóch uczniów z Emaus, byśmy wrócili do domu umocnionymi, żywym i prawdziwym Jezusem, abyśmy wrócili z rozpalonymi sercami i nie tylko ustami, ale przede wszystkim naszym życiem głosili, że On zmartwychwstał i żyje. Niech zmartwychwstały Jezus prowadzi nas drogami ku radości, ku sobie samym. Amen.
Dziękujemy Państwu za uwagę. Kolejny program Między Niebem a Ziemią nietypowo, bo już w najbliższą środę, 3 maja, świątecznie, po godzinie 9 rano. Kłaniam się nisko, Łukasz Kaźmierczak. Do usłyszenia.
Między niebem a ziemią.